Chciałem podzielić się Słowem Bożym z Ewangelii Łukasza z 5 rozdziału. Od 17 do 26 wersetu. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. A ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz stał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy te wszystkie świadectwa, jak Bóg działał, jak Pan Jezus działał, to widzimy tą różnorodność. Różnie podchodził do ludzi. Z jednymi postępował w ten sposób, jak z tym sparaliżowanym. Powiedział: odpuszczone są grzechy twoje. Do innego podszedł, napluł, zrobił błoto ze śliny i z prochu i posmarował jego oczy. Inni sami się dotknęli Jezusa i zostali uzdrowieni. Także to Boże działanie jest bardzo różnorodne. Kiedy czytamy Stary Testament, często widzimy, jak naród izraelski był w potrzebach, kiedy szli przez pustynię, kiedy nie mieli co jeść, kiedy nie mieli co pić, kiedy musieli przejść przez Morze Czerwone i nie widzieli wyjścia. Widzimy, jak w różnoraki sposób Bóg działał, często zaskakując naród izraelski i często bardzo niezrozumiały sposób dla człowieka, dla ludzkich zmysłów działał. Kiedy naród izraelski potrzebował wody, a doszli do gorzkich wód Mara i byli spragnieni, bo już 3 dni wędrowali po pustyni i zaczęli szemrać, że wody nie mają, to wtedy Mojżesz modlił się, a Bóg pokazał drzewo i kazał to drzewo wrzucić do tej wody. Jakże dziwne jest to działanie Boże, często niezrozumiałe dla nas. I tutaj, kiedy czytamy to świadectwo, tą historię, też dla wielu było to niezrozumiałe słowa, które wypowiadał Jezus. Ale spójrzmy na opis tej całej sytuacji, że kiedy Jezus nauczał w pewnym domu, a byli tam faryzeusze, uczeni w zakonie, a więc ludzie, którzy znali, powinni znać Boga, powinni znać prawo, ale to świadczy również o tym, że czasami człowiek może znać zakon, może znać słowo. Ja słyszałem taką wypowiedź niedawno, że ktoś powiedział, że ja znam Słowo Boże. Przeczytałem to słowo już kilkakrotnie i znam to słowo. Ale znać literę, znać słowo tak w sposób literalny, to nie jest to samo, co znać Boga. Bo można znać wiele wersetów, znać na pamięć, ale nie znać tej głębi, nie poznać Boga. I to jest właśnie takie bardzo istotne. I kiedy Jezus nauczał, tłum zebrał się wokół Niego. I widzimy, tutaj przychodzi 4 ludzi, niesie sparaliżowanego na łożu. Niosą go i dochodzą do momentu, do drzwi, a tam jest wielki tłum. I może mówią: przepuśćcie nas, idziemy tu z potrzebą do Jezusa, mamy chorego. Ale nikt nie ustępuje. I tak przyglądając się postawie tych ludzi, możemy coś ważnego zauważyć. Że to byli ludzie, którzy byli nieustępliwi. Mógłby ktoś powiedzieć: no wiesz, kuzynie, donieśliśmy cię do tego miejsca, a no ale widzisz, jest taka sytuacja, problem jest taki, że ludzie zatarasowali wejście i w żaden sposób tam nie możemy wejść. Miej nas za wytłumaczonego. Zostawimy cię na tym miejscu. Może kiedy Jezus będzie wychodził, to może ci pomoże, może ci uzdrowi. A jeśli chcesz, to zabierzemy cię z powrotem do domu. Ale oni byli zdecydowani. Oni chcieli temu człowiekowi pomóc. I weszli na dach, rozebrali ten dach i wpuścili go do środka. I to nam również o czymś mówi. Bo dobrą rzeczą jest mieć takich przyjaciół. Może znamy takich ludzi w Kościele, mamy takich przyjaciół, do których możemy przyjść i powiedzieć o swojej potrzebie i mamy tą pewność, że ta osoba będzie się o tą potrzebę modliła. I dobrze mieć takich przyjaciół. Ale czy ja jestem takim przyjacielem? Czy ja jestem tego typu człowiekiem, który, jak ci właśnie czterej, którzy go nieśli, ma taką determinację? Bo dobrze jest do kogoś przyjść, powiedzieć o problemie, że się modli ze mną, ale czy ja jestem takim człowiekiem, który ja chcę w ten sposób walczyć, z taką determinacją, nie zważając na potrzeby swoje, nie zważając na jakieś problemy, z którymi się muszę spotkać, z tym tłumem, który zagradza moje dojście do Jezusa, ale mam tę determinację, żeby walczyć, pościć, walczyć, modlić się, nie ustępować. To nam również mówi o takiej wytrwałości. Czasami czytałem takie świadectwa, kiedy były takie sytuacje w życiu ludzi wierzących, że które z ich dzieci na przykład może było wychowane nawet w kościele przez całe swoje życie, ale kiedy dorosło, odeszło w świat. Ale czytałem właśnie, że poprzez wytrwałość tych rodziców, poprzez tą nieustępliwą modlitwę, przyszedł taki czas, kiedy te dzieci się nawracały. Bóg stworzył takie okoliczności życia, jakieś trudności. Postawił ich w takim momencie, kiedy zostało im to wszystko przypomniane, co słyszeli. Przypomniało się im życie ich rodziców, to co słyszeli w kościele. I poprzez taką sytuację Bóg do nich przemówił i te dzieci się upamiętały i wróciły do Boga. A więc taka wytrwałość jest bardzo ważna. I tutaj jest napisane, że Jezus, ujrzawszy ich wiarę. Wiecie, czasami możemy tak mówić, że mam wiarę, mam miłość, mam wiarę, ale w sercu swoim. Wiecie, w sercu to jest zbyt mało, bo tego nikt nie widzi. A tu jest napisane, że Jezus, widząc ich wiarę, a więc widząc ich postępowanie. Wiemy, że Jezus widzi to, co jest w twoim sercu, prawda? On widzi, że masz, czy nie masz obłudy, czy masz tą żywą wiarę, czy masz tą prawdziwą miłość. Ale ktoś tego może nie zobaczyć. Ktoś, kto stoi obok, tego nie widzi. I w liście Jakuba czytamy, że Jakub mówi: pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z uczynków. A więc jak ja mogę pokazać komuś swoją wiarę? Komuś, kto tu siedzi? Komuś, z kim pracuję? Komuś z mojej rodziny? Czy ja mu tylko powiem, że ja mam wiarę w Boga w sercu swoim? Ale ktoś chce zobaczyć tą wiarę. I nasze uczynki więcej przemawiają niż nasze słowa. Właśnie poprzez naszą postawę. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus modlił się, a uczniowie przyglądali Mu się, to kiedy Jezus skończył tę modlitwę, oni przyszli i powiedzieli: naucz nas modlić się. A więc postawa Jezusa miała wpływ ogromny na tych ludzi, na tych uczniów. Nie tylko same nauczanie, nie tylko słowa, ale jest napisane, że Jezus czynił i nauczał. A więc to, jak my się zachowujemy, jak postępujemy, to w ten sposób wyrażamy również naszą wiarę, naszą miłość do kogoś, naszą wiarę poprzez nasze postępowanie. I Jezus, widząc ich wiarę, przemówił do tego sparaliżowanego człowieka i powiedział mu: odpuszczone są grzechy twoje. Czasami Jezus nie mówił w ten sposób. Czasami po prostu uzdrawiał albo coś kazał zrobić jakiemuś choremu, a w tym momencie mówi w ten sposób: odpuszczone są grzechy twoje. I wiecie, tak jakieś ciało sparaliżowane czasami. Możemy być sparaliżowani na przykład jakimś strachem, jakimś lękiem. Może nagła sytuacja, w której się znaleźliśmy, jakaś groźna sytuacja, powoduje taki stres w człowieku, że ten człowiek staje jak zmurowany, jak słup soli i nie może się nie ruszyć, nie może nic powiedzieć. Jest zamurowany. Mówi to: strach mnie tak zamroził, to strach sprawi, że byłem taki sparaliżowany. Ale jest też paraliż taki duchowy. I właśnie Jezus chce najpierw uzdrowić to wnętrze tego człowieka, zdjąć ten ciężar z jego serca, rozwiązać może ten strach, który go związuje. A co wiąże człowieka? Strach przed śmiercią. Co będzie ze mną później? Może ten człowiek już pogodził się z tym, że jest chory, jeszcze jakiś czas pożyje, ale umrze. Ale myślał sobie, mówi: ale co będzie dalej ze mną? Może przypominały się mu jego grzechy, jego przeszłość, co uczynił w swoim życiu. Ile może zła wyrządził. Może przypominał mu się zakon Boży, jakieś tam fragmenty które złamał, te prawo, które złamał. I myślał sobie, jak ja teraz stanę przed Bogiem. I to może go paraliżowało. To był ten jego strach w sercu. I pamiętam takie świadectwo pastora Busha. On opisywał swoje nawrócenie i w tym nawróceniu opisywał, że jego początek to wyglądał w ten sposób, że kiedy byli na froncie i byli w okopach, opowiadał kawały, rozmawiał sobie z kolegami, kiedy byli pod ostrzałem, żartował sobie i patrzy na swojego kolegę, a on się nie śmieje. I tak zastanawiasz, czego ty się nie śmiejesz? I klepnął go, pyta się, czego ty się nie śmiejesz? A ten człowiek się osunął, był martwy, dostał odłamkiem i zginął. I wtedy ten Busch zaczął zastanawiać się, a co by było, gdybym to ja dzisiaj dostał tym odłamkiem? Co by było ze mną? Jak ja bym stanął przed Bogiem? I ten paraliż właśnie, Bóg właśnie najpierw tym się zajmuje w jego sytuacji. I mówi, odpuszczone są grzechy twoje. I to jest najważniejsze, co człowiek ma usłyszeć w swoim życiu. Odpuszczone są grzechy twoje. I wiecie, to prawda o Bożej łasce, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni. Bo możemy sobie myśleć, że byłem dobrym człowiekiem w porównaniu do kogoś innego. Ale gdybyśmy postawili przed sobą Jezusa i z Nim się chcieli porównać, to nasze uczynki nie będą takie już dobre. Okaże się, że jesteśmy grzesznikami. I jak ja stanę przed Bogiem? Jak ja stanę przed Bogiem taki grzeszny? Co Bogu powiem, kiedy spyta mi się, co ja zrobiłem ze swoim życiem? I to jest takie ważne, że Jezus wtedy do niego przemawia, odpuszczone są grzechy twoje. I myślę, że to było największą radością dla tego człowieka. Spadł ten ciężar z serca, to, z czym sobie nie poradził sam. To, co powodowało ten paraliż, tą chorobę duchową. I dopiero później, kiedy uczeni w piśmie zaczęli zastanawiać się, kto może powiedzieć, odpuszczone są grzechy twoje, tylko Bóg. Ale Jezus tego nie negował. Nie mówił, że to tak. Ale On w ten sposób chciał pokazać im, że On jest Bogiem. I dopiero później powiedział, co jest trudniej powiedzieć? Odpuszczone są grzechy twoje? Czy wstań i chodź? I czasami człowiek też może mieć z tym problem, bo możemy przyjmować tylko część Słowa Bożego. Możemy myśleć właśnie, że tak, Jezus umarł za mnie na krzyżu. Tak, Jezus umarł za moje grzechy. Ale czy Jezus może mnie uzdrowić? Czy Jezus może rozwiązać mój problem? Czy może mi to pomóc? A co jest trudniej powiedzieć Bogu? Odpuszczone są grzechy twoje, czy wstań i chodź? Ale tutaj jest napisane, wstań i chodź. Ten człowiek wstał. Nie miał paraliżu duszy swojej, nie miał paraliżu swojego ciała. Był wolnym człowiekiem. Jest napisane, że z radością odszedł do domu swego. A ludzie, którzy go widzieli, byli pełni lęku i mówili, niezwykłe rzeczy działy się pośród nas. Niech to słowo będzie taką zachętą dla nas, że Bóg jest tym, który może rozwiązać każdy twój problem. Ale ten najważniejszy problem to jest ten, który jest w naszym sercu. To, z czym się zmagamy w naszym sercu, to Bóg to może rozwiązać. Powstańmy do modlitwy.
Chcielibyśmy otworzyć drugą księgę Kronik. 20 rozdział drugiej księgi Kronik. I przeczytamy z 20 rozdziału, od pierwszego wiersza do wiersza 30. Taki troszkę dłuższy fragment Bożego Słowa. Paweł do Tymoteusza pisał, aby pilnować czytania, napominania, nauki, a więc odczytywanie fragmentów dłuższych Bożego Słowa, to było zupełnie naturalne. Wiemy, że to jest Boże Słowo, więc chcielibyśmy posłuchać. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem i przyszli posłańcy do Jehoszafata i doniesiono, ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza z Edomu i oto są już w Haseson Tamar, to jest w Engedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, a żeby zwrócić się do Pana o pomoc, również ze wszelkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże, ojców naszych, czy Ty nie jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władzasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając, jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Amonici, Moabici, mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie, a wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jaiela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł, posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jerozolemu, i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie, nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie się. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić Pana Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów, mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić. A gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tę tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał, a gdy Jehoszafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagarniania łupu, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń i nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. 3 dni zagarniali łup, gdyż był tak obfity. 4. dnia zgromadzili się w dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana. Dlatego miejscowości tej nadali nazwę Dolina Beraka i nosi ją ona do dnia dzisiejszego. Potem powrócili wszyscy mężowie judcy jeruzalemscy na czele z Jehoszafatem do Jeruzalemu, a wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół i wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni, cytr i trąb. I poszli do świątyni pańskiej i padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziem, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela, a królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. Gdybyśmy mieli podsumować rządy Jehoszafata, bracia i siostry, generalnie był to król, który chodził drogami Pana, który żył w taki sposób, by podobać się Bogu. Miał jakieś potknięcia, ale wiemy, że on przyjmował korektę i chciał podobać się Panu. W poprzednim rozdziale możemy czytać, że Jehoszafat umacniał kraj poprzez to, że ustanowił sędziów w takich miastach warownych, również w Jerozolimie, ustanowił sędziów, którzy mieli sądzić lud według prawa, według zakonu mojżeszowego. A więc poprzez poznawanie Bożego Słowa, poprzez wdrażanie Bożego Słowa i nawoływanie tych sędziów do tego, by byli sprawiedliwi, aby pamiętali, że kiedy będą sądzić, aby pamiętali, że czynią to w imieniu Pana, Pana, który nie ma względu na osobę, Boga, który jest i patrzy na nich. A więc on umacniał w ten sposób kraj. Kraj jest błogosławiony. Ludzie są błogosławieni, kiedy mają tego typu władcę. Ale mimo to, mimo jego takich bardzo dobrych posunięć, przyszła próba. Pojawiła się pewna próba, pewne doświadczenie. Wiem, że Jarek niedawno mówił na właśnie temat doświadczeń, prób, które są udziałem wszystkich nas, bracia i siostry. Przed tym nigdy nie uciekniemy i wiemy, że różnego rodzaju próby, trudne sytuacje często są dopuszczane też i w konkretnym celu, aby uczyć nas wiary, abyśmy nauczyli się polegać na Bogu, nie na człowieku. Biblia mówi nam, że błogosławiony jest człowiek, który polega na Bogu Jakuba, a przeklęty jest człowiek, który z człowieka czyni sobie oparcie. A więc błogosławieństwem jest dla nas wówczas, kiedy mamy oparcie w Bogu. O, często ludzie mówią, no ja nie mam oparcia w człowieku, ja nie postępuję w taki sposób. Ale wiecie, kiedy przychodzi próba, doświadczenie, zupełnie coś innego pokazuje się. Bardzo często ci, którzy tak deklarują swoją wiarę, zależność od Pana, niestety uciekają zupełnie do czegoś innego. A więc widzimy, kiedy Moabici, Amonici wyruszyli przeciwko Jehoszafatowi. I kiedy Jehoszafat o tym dowiedział się, jest napisane w trzecim wierszu, że on się zląkł. To jest naturalne. Strach jest też naszym udziałem. Jeżeli ktoś mówi, że niczego nigdy się nie boi, to coś z tym człowiekiem jest nie tak. Jest to cechą psychopatii bardzo często. Ale widzimy, Jehoszafat zląkł się. Przestraszył się. Ale zobaczcie, bracia i siostry, on robi coś z tym swoim strachem, ze swoim lękiem. On postanowił zwrócić się do Pana. Postanowił zwrócić się do Pana. Kiedy przychodzi jakaś próba, doświadczenie, bracia i siostry, pierwsza rzecz, którą powinniśmy uczynić, to jest to, aby przynieść to Bogu, powiedzieć o tym Jezusowi. Zanim powiesz bratu, siostrze, czy komukolwiek, idź na kolana i powiesz tą sprawę Bogu. Powiesz tą sprawę Bogu, wylej swoje serce przed Bogiem, rozmawiaj z Nim, proś Go. Bóg wówczas może nastawić przychylnie serca innych ludzi, bo Pan może w różnoraki sposób działać. Jest różnorodna mądrość Boża i różnorodne sposoby działania Boga. O tym czytamy w Biblii. Ale ta najważniejsza rzecz, fundamentalna dla nas, to jest to, że idziemy do Pana. Że idziemy, pierwsze co robimy, idziemy do Pana. Biblia uczy nas, abyśmy brzemiona jedni drugich nosili. I że w ten sposób wypełniamy zakon Chrystusowy. A więc pierwsza rzecz do Pana, a druga rzecz to przyjść z tym do Kościoła. Przyjść z tym do Bożego ludu, do dzieci Bożych, do Kościoła, do tych, którzy modlą się i znają Boga, do tych, którzy naprawdę służą Chrystusowi, są sługami Jezusa Chrystusa. Tak też właśnie uczynił Jehoszafat. On zwrócił się do Pana, zwrócił się do Boga. I drugą rzeczą, którą uczynił, to jest to, że ogłosił post w całej Judzie. Cała Juda była zaangażowana, aby szukać Boga, aby pościć i modlić się w tej właśnie sprawie. Kiedy mamy post, bracia i siostry, to jest bardzo ważne, aby mieć post zawsze w jakiejś intencji, aby pościć w jakiejś intencji. To jest duchowy oręż, niesamowity duchowy oręż. Mówiliśmy o tym zupełnie niedawno, że post jest duchowym orężem. Modlitwa i post to jest duchowy oręż. Więc nie chodzi o to, aby nabijać, nie wiem, dni na liczniku, swojego kalendarza, jak to długo pościłem. Ale wiecie, pościć w taki sposób, by to było miłe Panu, by to było miłe Bogu. Możesz pościć jeden dzień, możesz pościć pół dnia, możesz pościć od wieczora do któregoś, do południa na przykład. Różne rodzaje są postu. Chodzi o to, aby naprawdę skoncentrować się wówczas na Chrystusie. Jest bardzo ważne, aby mieć właściwą postawę podczas naszego postu. O tym mówi Księga Izajasza. A więc widzimy, zebrali się Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. W Księdze Jeremiasza jest powiedziane, że mamy szukać Pana całym sercem. Szukać Boga, szukać Pana. Co to znaczy? Oznacza to, że my szukamy Boga, Bożego oblicza i oczekujemy na Jego słowo, aby On do nas przemówił w tej konkretnej sprawie, by dał nam pouczenie, by wskazał drogę, którą mamy iść. Tak jak jest napisane w Księdze Izajasza, że gdy będziecie chcieli iść w lewo albo w prawo, to ten głos, który odezwie się do ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić. To jest właśnie ten głos od Pana. Wówczas, aby usłyszeć ten głos, który przemawia z tyłu, człowiek odwraca się i traci sprzed swoich oczu te swoje własne możliwości, czyli oparcie na swoich zmysłach, na swoich własnych pomysłach, na swojej logice. Tracimy to swoje oparcie w samym sobie, ale wówczas lepiej słyszymy głos Boży, głos Pana. To jest droga, którą masz iść. Wiecie, jest ważną rzeczą, aby szukać Pana, szukać Jezusa. W liście do Kolosan Paweł powiedział, że w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. To jest drugi rozdział listu do Kolosan. Pod koniec tego drugiego rozdziału jest powiedziana bardzo ważna prawda, że w Jezusie Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania Boga. Wszystkie skarby. A więc, bracia i siostry, są rzeczy, które są odkryte, oczywiste dla nas. Nie musimy ich wiele szukać. Są takie sprawy w Królestwie Bożym. Nie musimy jakoś szczególnie tych rzeczy szukać. Są one dla nas oczywiste. Jest wiele takich spraw, chociaż każda prawda Boża ma swoją głębię. I coraz bardziej możemy zgłębiać na przykład miłość Bożą, która jest dla nas oczywista dzisiaj. Ale kiedy dowiadujemy się, jaka jest ta miłość, to jest coś niesamowitego. A więc w Jezusie Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Więc Bóg może do nas przemówić. Bóg jest Bogiem żywym i On chce dać nam to żywe słowo, słowo Rema. To słowo, które ma przynieść rozwiązanie dla naszego życia. Jakże ważne jest to, bracia i siostry, aby przyjść do Boga. Aby powierzyć sprawę swoją Bogu. Kiedy przychodzi jakaś trudna chwila, trudna sytuacja, doświadczenie, tutaj było bardzo poważna sytuacja, niezwykle poważna, to była wojna. Wyruszyła potężna armia, aby zdobyć, zniszczyć Judę, zdobyć, oblegać Jerozolimę, a więc straszne zagrożenie. Więc oni naprawdę szukali Boga całym sercem. Jest powiedzenie, jak trwoga to do Boga. No właśnie, ale co dalej, jeśli Pan odpowie, abyśmy naprawdę trwali ciągle w Nim? I zwróćmy uwagę, Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia i zaczął modlić się do Boga wobec wszystkich przed nowym dziedzińcem świątyni pańskiej. A więc w Jeruzalemie, w świątyni, przy nowym dziedzińcu zebrał się potężny tłum ludzi i widzimy tutaj króla, który jest jakby sługą Boga, namaszczony król, który jest sługą Boga i on modli się jako sługa, jako ten uniżony, woła do Stwórcy, zanosi modlitwę. Panie Boże, ojców naszych, czy Ty nie jesteś Bogiem w niebiesiech? W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. To jest to najważniejsze, co wypowiada tutaj Jehoszafat. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Nie ma takiego. Bracia i siostry, nie ma nikogo, kto by mógł nawet porównać się, choćby odrobinę z Bogiem. Jak wielka jest moc, jak wielka mądrość, jak wielka siła, jak wielkie działanie, jak wielka łaska wobec tych, którzy wierzą i spodziewają się. A więc Jehoszafat, kiedy wypowiada te słowa do Boga, lud tego słucha. Są odświeżane pewne duchowe prawdy w sercu tych ludzi, którzy znaleźli się w trudnym położeniu. On modli się, czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi. Chodzi o ziemię Kanaan, którą oni otrzymali. A więc przypomina im, to są świadectwa Bożego działania, te wspaniałe, cudowne, wielkie świadectwa Bożego działania, cuda, które Bóg uczynił dla swojego ludu izraelskiego. A więc widzimy, on w taki mądry sposób modli się do Boga. I dalej Jehoszafat w 8 wierszu mówi o swoich ojcach za czasów Salomona. Oni zamieszkali w niej, zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając, jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód. Czytaliśmy dzisiaj fragment tej modlitwy Salomona. Tutaj właśnie Jehoszafat wymienia, cytuje słowa króla Salomona, które on zaniósł w momencie, kiedy było otwarcie świątyni, kiedy świątynia została już ukończona i było to uroczyste zgromadzenie, uroczysta później Pascha, otwarcie świątyni. A więc Salomon modlił się do Boga. Jest to opisane w 6 rozdziale. I ta modlitwa jest naprawdę dosyć długa. Ja chciałbym tylko fragment przeczytać jeszcze. Dzisiaj część słuchaliśmy już tej modlitwy. Z 6 rozdziału, 36 wiersz, 2 Księgi Kronik. Lecz jeśli by zgrzeszyli przeciwko Tobie, gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył, i Ty rozgniewawszy się na nich, wydałbyś ich w ręce nieprzyjaciela i uprowadziliby ich zaborcy jako jeńców do ziemi dalekiej czy bliskiej i wzięliby to sobie do serca w ziemi, do której zostali uprowadzeni i nawróciliby się i błagaliby Ciebie w ziemi, do której zostali uprowadzeni, mówiąc, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy i staliśmy się bezbożnymi i nawróciliby się do Ciebie z całego swego serca i z całej swojej duszy w ziemi, do której zostali uprowadzeni i modliliby się zwróceni w stronę swojej ziemi, którą dałeś ich ojcom i miasta, które wybrałeś i przybytku, który zbudowałem dla Twojego imienia, Ty racz wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, ich modlitwy i ich błagania i uznać ich prawo i odpuścić Twemu ludowi to, czym zgrzeszyli przeciwko Tobie. A więc widzimy, jeśli by nawet zostali uprowadzeni, jeśli by nieprzyjaciel wyruszył, to jest również tam wcześniej w tej modlitwie powiedziane, jeśli by wyruszyło jakieś wojsko, nieprzyjaciel, a tutaj jest powiedziane, jeśli wyruszyłoby wojsko i uprowadziliby ich zaborcy, my wiemy, tak stało się, zostali w pewnym momencie uprowadzeni do Babilonu, ale bracia i siostry, kiedy człowiek odpada od Boga, tak jak słuchaliśmy niedawno, w poprzednią niedzielę, gdzie Leszek mówił, aby nie było wśród was złego, niewierzącego serca, które odpadłoby od Boga żywego. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, kiedy serce odpada od Boga żywego, można stać się takim jeńcem, można stać się takim jeńcem. Diabeł może cię zniewolić, uprowadzić, może związać, zabrać ciebie daleko, wyprowadzić ciebie daleko, związać cię jakimś grzechem. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy brali do serca to, co mówi Słowo Boże, aby nie było pośród nas złego, niewierzącego serca, bracia i siostry, które by odpadło od Boga żywego. Więc jakże ważne jest, abyśmy polegali na Bogu, zawsze polegali na Jezusie. On jest sprawcą, dokończycielem naszej wiary. On rozpoczął to dobre dzieło w nas. A więc widzimy, Jehoszafat modli się i przypomina Bogu modlitwę, którą zaniósł Salomon i która została przyjęta przez Boga. Ta modlitwa została wysłuchana, przyjęta przez Boga. Bóg to w sposób nawet widzialny pokazał, objawił, ponieważ ogień spadł z nieba i widzimy, że ta ofiara całopalna została strawiona przez ten ogień, płomień ognia, który spadł z nieba od Boga. I świątynia została wypełniona chwałą pańską. I wszyscy synowie izraelscy, widząc ogień spadający i chwałę pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry. A więc uniżyli się przed Bogiem. A więc Bóg przyznał się do tej modlitwy, do wołania, które było z serca króla Salomona wówczas. I tutaj Jehoszafat powołuje się na tę modlitwę. Powołuje się na modlitwę Salomona, jakby przypomina Bogu. Przypomina o Jego obietnicach, przypomina o Jego wierności. I tutaj zwróćmy uwagę, Jehoszafat modląc się, w 12 wierszu wypowiada bardzo ciekawe słowa. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Myśmy bezsilni. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry. Chciejmy na to zwrócić uwagę. Myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy. Jesteśmy bezsilni, jesteśmy słabi. Paweł o tym mówi wyraźnie. To jest pewna bardzo ważna prawda, by móc posiąść moc Chrystusową. Człowiek musi widzieć swoje słabości. Człowiek musi widzieć swoje wady, swoje niedoskonałości. O jakże wielu dzisiaj mamy takich wojowników, którzy nawet Boga nie potrzebują. Spotkania modlitewne, które są prowadzone przez tych wojowników, to są takie: zwyciężymy, pokonamy, diable, idź precz, precz. Krzyczą, wołają, tupią, krzyczą, straszą diabła. Bracia i siostry, czy diabeł da się w taki sposób wystraszyć? Takim krzykiem, hukiem? Diabeł nie boi się krzyku i huku. To raczej człowiek krzyczy, kiedy diabeł go nastraszy. To raczej człowiek krzyczy. A więc, bracia i siostry, czego diabeł się boi? Naszej wiary w krew Jezusa. Tego diabeł się boi. Tego szatan się boi. Naszej wiary w krew Jezusa. W to, że my jesteśmy słabi, wiemy o tym. Ale jest krew, jest moc. Jest cudowna moc. Paweł w drugim liście do Koryntian mówi: mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby okazało się, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas, zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Czuliśmy się, bracia i siostry, kiedyś uciskani, czuliśmy się pognębieni, zakłopotani. Czuliśmy się, na pewno, ale zwróćmy uwagę, jest powiedziane, nie jesteśmy zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni czasami, ale niepokonani. Jeżeli jesteś powalony, możesz wstać, Pan Jezus cię podniesie i możesz dalej walczyć. A to jeszcze nie jest koniec bitwy, to jeszcze nie koniec walki. A więc widzimy, ten skarb mamy w naczyniach glinianych, aby okazało się, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Naczynie gliniane to jest człowiek, z gliny jesteśmy ulepieni. Ale moc, która wszystko przewyższa, ta moc, którą Bóg nam dał, to nie jest jakaś bezosobowa moc. To jest Duch Święty, którym jesteśmy zapieczętowani. To jest żywe Boże Słowo, które przechowujemy w swoich sercach, bracia i siostry. Paweł w tym samym liście, w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale mówi takie słowa, 9 wiersz. Lecz powiedział do mnie, to jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach. W uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paradoks. Wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. A więc moc Boża jest darowana nam poprzez wiarę i Pan posila naszą niemoc, naszą słabość. To, czego Ty nie jesteś w stanie zrobić, Duch Święty dopomoże, podniesie Cię. Więc Bóg dał nam Ducha Świętego, byśmy mogli wypełnić Jego wolę. Byśmy mogli żyć w taki sposób, by móc się Bogu podobać. Aby móc mieć z Nim w ogóle społeczność, bracia i siostry. Aby móc wypełnić wolę Bożą. Aby móc zwyciężać w trudnych sytuacjach naszego życia. Często jesteśmy stawiani w takich sytuacjach. Abyśmy nie polegali na sobie, ale na Bogu, który, tak jak Paweł powiedział, który wzbudza z umarłych, abyśmy nie polegali na sobie. On powiedział to odnośnie doświadczenia, kiedy był pewien już, że jego życie jest już, że to jest koniec, że to jest śmierć, że to już jest koniec. On był tego całkowicie pewny. On o tym pisze w liście do Koryntian, w pierwszym liście. Że był całkowicie przekonany o tym, że to już jest koniec, że śmierć jego jest postanowiona. Mieliście kiedyś coś takiego? Takie przeżycie, bracia i siostry? Nie chodzi odnośnie może fizycznej śmierci, ale czasami przyszło tak silne, mocne zniechęcenie. Tak potężna nawałnica, taka burza jakaś, jakiś diabelski, niezwykle silny atak, kiedy miałeś już wszystkiego dosyć. Kiedy po prostu powiedziałeś, nie, to już jest chyba koniec. Ja nie nadaję się do Królestwa Bożego. Bracia i siostry, nikt z nas nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nikt z nas. Bo nie ma takich ludzi, którzy sami z siebie mogliby wejść do Królestwa Bożego. Ale Bóg dał nam łaskę w Jezusie Chrystusie i ta łaska uwalnia nas od wymogu zakonu. Uwalnia nas od grzechu, od mocy szatana, od mocy grzechu. Uwalnia nas od mocy tego świata, bracia i siostry. To jest ważne, byśmy o tym wiedzieli, pamiętali. Więc Bóg dał nam łaskę, dał nam Ducha Świętego, byśmy nie polegali na sobie. Paweł mówi, wtedy kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. A więc musimy umieć przyznać się do swoich słabości. Przyznać się do tego, że czegoś nie wiem, nie potrafię. Gdzie ta duma często jest wielką przeszkodą. Duma człowieka. To jest wielka przeszkoda. A dumny człowiek, naprawdę, to jest bardzo wielka przeszkoda, by posiąść łaskę i moc Boga. Ale jakże ważne, byśmy potrafili zaakceptować, tak jak tutaj Jehoszafat modli się, jesteśmy bezsilni. Pomimo tego, że miał liczną armię, pomimo tego, że był doświadczonym wojownikiem, on mówi wobec Boga, że jesteśmy bezsilni wobec tego ludu, który tam był zgromadzony. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, co dzieje się, kiedy oni zaczęli pościć, kiedy zaczęli szukać Boga w swoim sercu i zaczęli modlić się, a więc szukali Boga, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania, który chce przemawiać, dawać nam radę, odpowiadać poprzez swoje słowo. I zwróćmy uwagę, co się stało, kiedy oni tak stali, Jehoszafat modlił się, to czytamy, że wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. Cały tutaj rodowód został przedstawiony, tego Jahaziela. Dlaczego tak jest przedstawiony tutaj rodowód właśnie tego Jahaziela, na którym spoczął Duch Pański? Ponieważ widzimy, że on jest potomkiem Asafa, a wiemy, że Asaf, on służył u boku Dawida, króla Dawida. On jest twórcą wielu psalmów. Był odpowiedzialny za uwielbienie w świątyni. Więc bracia i siostry, to nam coś też mówi. To nam też coś mówi. Człowiek, który jest poświęcony uwielbieniu Boga. My wiemy, że nie chodzi tutaj jedynie o muzykowanie, ponieważ Paweł mówi do nas w liście do Efezjan, aby pełnię ducha, kiedy jesteśmy pełni ducha, aby grać i śpiewać, i grać w sercu swoim Bogu. Nie każdy z nas potrafi tak pięknie grać, jak bracia i siostry tutaj, ale w swoim sercu możemy grać, bracia i siostry. Możemy wielbić, możemy chwalić Boga. W chwale swojego ludu Bóg przebywa, bracia i siostry, w chwale swego ludu. Mimo wszystko, mimo tych trudnych sytuacji, okoliczności, Pan zawsze ma swoich chwalców. Ma takich, którzy na Nim polegają. ma takich, którzy go będą wielbić bez względu na sytuację. Asaf był jednym z takich ludzi i wiemy, Duch Pański spoczął na jego potomku. Jakie to jest wielkie błogosławieństwo. Jakże wielka i wielkie błogosławieństwo, że ta łaska została zachowana w tym rodzie Asafa. A więc on otrzymał słowo od Pana. I zwróćmy uwagę, jakże ważne jest słowo od Boga. Słowo, które wypowiada Bóg, które przekazuje Bóg przez człowieka, to słowo jest precyzyjne i ono się zawsze wypełnia. Jakże wielu mamy dzisiaj ludzi, którzy prorokują, mają jakieś wizje, objawienia, ale one nie mają zastosowania. Kompletnie w praktyce nie mają zastosowania, nie wypełniają się. Często są takie puste, nietrafione. Wiele emocji temu towarzyszy. Napędzenia swoich własnych emocji. Jest wielu ludzi, którzy nie potrafią rozróżnić między tym, co duszewne, a duchowe. Między tym, co pochodzi z duszy, a od Ducha Bożego, od Ducha Świętego. Dlatego ważne jest ten dar rozróżniania duchów. Ważne jest, abyśmy ćwiczyli swoje władze poznawcze, zgodnie z tym, co jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, aby przez długie używanie swoich władz poznawczych moglibyśmy rozróżniać to, co jest sprawiedliwe, to, co jest miłe w oczach Pana. A więc widzimy tutaj, Bóg dał słowo swojemu słudze i on mówi tutaj, posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie, Bóg zwraca się do nich. Tak mówi do was Pan, wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana. O Judo i Jeruzalemie, nie bójcie się i nie lękajcie się. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. A więc chciejmy, bracia i siostry, zauważyć, że proroctwo Boże jest bardzo precyzyjne. Bóg mówi jutro. Najpierw mówi nie lękajcie się, nie bójcie się. O jakże często te słowa możemy znaleźć w Biblii, gdzie Bóg mówi właśnie w taki sposób do człowieka. I dzisiaj jestem przekonany, Pan Jezus do nas też w ten sposób mówi. Abyśmy nie bali się, abyśmy nie lękali się, gdyż Bóg prowadzi swoje dzieci, gdyż Bóg jest tym, który stoi za nami. I tutaj jest powiedziane, jutro zejdźcie naprzeciw nich. A więc prorok mówi słowa od Boga, co mają oni uczynić. I teraz mówi, co będzie robiła ta wroga armia, pójdą stokiem Sis. A więc on precyzyjnie zna drogę, którą porusza się ta wroga armia, jaką podejmą dowódcy tej armii. I natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. A więc bardzo precyzyjnie określił, gdzie będzie to spotkanie, gdzie będą mogli zobaczyć się nawzajem te dwie wrogie armie sobie. I wówczas bardzo ważna rzecz, nie wasza sprawa będzie walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie, gdyż to jest wojna Boża. I oglądajcie ratunek Pana. O Judo i Jeruzalemie, nie bójcie się i nie lękajcie się. Jakże to ważne dla nas, bracia i siostry. Więc widzimy, jakże bardzo precyzyjnie tutaj ten prorok mówi, przemawia. Jakże precyzyjnie. I widzimy, że kiedy to słowo zostało wypowiedziane, Jehoszafat pochylił głowę twarzą do ziemi i lewici z rodu Kehatytów i Korachitów zaczęli śpiewać, chwalić Boga. A więc podziękowali Bogu za słowo, oddali Bogu pokłon, wyrazili swoją wdzięczność. Kiedy Bóg przemawia, bracia i siostry, kiedy Pan stoi za swoim słowem, to ci, którzy mają Ducha Bożego, mają świadectwo w swoim sercu, że jest to mowa od Pana. Dlaczego? Pan Jezus powiedział, owce moje znają mój głos, za obcym nie pójdą. Człowiek, który jest napełniony Duchem, zapieczętowany Duchem Świętym, on rozezna głos Pana, rozezna głos Boga. I zwróćcie uwagę, To jest takie niesamowite, niezwykłe świadectwo, że kiedy Duch Święty przemawia, kiedy Duch Święty mówi, objawia coś człowiekowi, to jest to tak niezwykłym pocieszeniem, to tak jakby ten problem już przestał istnieć. Nie wiem, czy chciałbym to tak wytłumaczyć trochę lepiej. Pamiętam, w moim życiu miałem wiele takich sytuacji, kiedy byłem w takich trudnych jakichś okolicznościach swojego życia i byłem bardzo zniechęcony, a Duch Święty został posłany i Słowo Boże zostało posłane przez Ducha Świętego i Pan przemówił. I chociaż nie było jeszcze rozwiązania, to tak, i kiedy Duch Święty dotyka, to tak jakby ten problem przestał istnieć. To tak jakby ktoś zdmuchnął. To tak, kiedy przychodzi pocieszenie od Ducha Świętego. Masz jakiś kryzys, załamanie wiary, a jest słowo do ciebie od Pana. I ktoś ci przekazuje to słowo. I jeśli to jest słowo od Boga, to natychmiast jesteś pocieszony, podniesiony, dotknięty. Tak działa Duch Święty, bracia i siostry. Ja jestem przekonany, że wiecie, o czym ja teraz mówię, ponieważ wiem, że wielu z was doświadczało bardzo podobnie, bardzo podobnie. Więc bracia i siostry, jakże ważne jest, aby umieć widzieć to, o czym mówi, czego naucza nas Boże Słowo. Zwróćmy uwagę, Jehoszafat, kiedy usłyszał, po pierwsze zwrócił się do Pana, po drugie ogłosił post, na pewno była też modlitwa. I widzimy, oni w jedności stają przed Bogiem i szukają Boga. I tutaj jest powiedziane, że nawet małe dzieci, kobiety, wszyscy byli przed Panem, nawet małe dzieci. Synowie, kobiety, wszyscy, cały lud był zgromadzony przed obliczem Boga. Bracia i siostry, są takie miejsca dzisiaj w Polsce, wielu już to się dzieje, gdzie po prostu ludzie mają różne wytłumaczenia, nie przynoszą swoich dzieci do kościoła. O, dzisiaj jest za zimno. Nie pójdziemy, jest za zimno. Pamiętam, kiedy byliśmy w Wiśle, mieliśmy wykłady z bratem Janem Guńką. Mieliśmy okazję poznać pewne małżeństwo tam z tego zboru od Tadeusza. To byli ludzie już tacy podeszli wiekiem, około 80 tak mniej więcej, ale ciągle służący Bogu. Opowiadali świadectwo, jak kiedyś, dawniej, wcześniej, kiedy jeszcze nie było ośrodków lokomocji, kiedy przyszła zima i te zimy czasami tam w górach były bardzo ciężkie, oni mówili, że czasami śnieg jak posypał, to nawet po pas dosłownie ten śnieg, tak była, taka duża była warstwa tego śniegu, a oni mieszkali w takiej okolicy, gdzie tam była tylko jedna droga. Jeżeli ona była zasypana, to była całkowicie nieużyteczna, a więc kiedy chcieli iść na nabożeństwo niedzielne, to on brał jedne swoje dziecko, sadzał na barana, jego żona robiła z drugim dzieckiem to samo i szli, wyruszali w sobotę rano. Na wieczór dochodzili, często byli bardzo przemoczeni i zmęczeni. Dawali im posiłek, dawali im po prostu jakiś nocleg, bracia. Oni odpoczywali, brali udział w nabożeństwie, a potem oputulali te swoje dzieci i z powrotem w tą zimę, w ten mróz wracali przez kilka godzin. I mówili, te dzieci nasze wcale nie chorowały. Mieliśmy błogosławieństwo od Pana, byliśmy szczęśliwi. A pamiętam, czytałem teraz niedawno książkę brata Krygera i za czasów wojny on opowiadał, jak w czasie II wojny światowej on był w armii, był żołnierzem. Został wcielony do armii niemieckiej, ale ciągle służył Bogu. I kiedy był na terenie Rosji, rozeznał się, gdzie tutaj mogą być jacyś bracia. I on w tym mundurze niemieckim chodził do kościoła, który był zgromadzany tak potajemnie, głosił im Słowo Boże. I kiedy pewna kobieta dowiedziała się o tym, że brat Krieger jest, usługuje Słowem, mieszkała jakieś 25 kilometrów, miała nocną zmianę. I po całej nocce, niewyspana, przyszła pieszo te 25 kilometrów po to, żeby słuchać słowa. A potem wracała pieszo i z powrotem do pracy na całą noc. Trudne? Bracia i siostry, tak postępują ci, którzy doceniają słowo. Czym jest ten prawdziwy pokarm dla nas? Czym On jest dla nas? Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. A jakże łatwo jest niektórym osobom, jakże bardzo łatwo jest podejmować takie niewłaściwe decyzje o tym, czy będę Bogu służył, czy nie. Jakaś najdrobniejsza rzecz, najdrobniejsza sprawa, ja już rezygnuję. O, coś mnie głowa trochę zabolała gdzieś tam w skroniach. Oj, głowa mnie boli. Nie, nie pójdę. Albo coś tam się stało. Nie, nie, dzisiaj nie pójdę. Jakże to jest niewłaściwe, bracia i siostry. Jakże to jest niewłaściwe. My widzimy tutaj nawet małe dzieci stały przed Panem. I wówczas Duch Pański uhonorował to. I spoczął na jednym słudze i powiedział Pan do nich to cudowne słowo. Nie bójcie się, nie lękajcie. To jest właśnie moja wojna, wojna Boża, a nie wasza. A więc oni dziękowali Bogu, chwalili Boga, wielbili i postąpili według tego słowa. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimu, zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Bracia i siostry, ufajcie Bogu, ufajcie sługom Bożym, prawdziwym sługom Bożym, którzy służą Bogu prawdziwie. Widzimy to owoc w ich życiu. To jest ważne. Polegajmy na Bożym Słowie, polegajmy na żywym Bogu, a będziesz miał błogosławieństwo w swoim życiu. Czytamy, Jehoszafat podjął pewną decyzję, kiedy naradził się z ludem, więc to jest też ważne. On brał pod uwagę to, co mówią inni. Biblia mówi, gdzie rada wielu, tam jest powodzenie. Gdzie rada wielu, tam jest powodzenie. Naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. To jest ciekawe, bracia i siostry, ponieważ Bóg daje im słowo, że nie będziecie musieli walczyć, że będziecie oglądać ratunek. Wy nie będziecie musieli walczyć, to jest moja walka, to ja to uczynię dla was. Ale mimo to idą zbrojni. Czy to jest jakieś niedowiarstwo? Nie, to nie jest niedowiarstwo, bracia i siostry. To jest gotowość. My musimy ciągle pamiętać o pewnej zdrowej zasadzie, że wszystko to, co ty powinieneś zrobić, zrób. A potem polegaj na Panu. Potem polegaj na Jezusie. To tak, jakby ktoś nie zamknął swojego domu na klucz i powiedział, ja ufam Panu, ja ufam Panu. Nie zdziw się, jak twój dom zostanie okradziony. Ty musisz coś zrobić. Bóg dał ci rozum, abyś go używał, abyś też czynił coś. No to jeżeli w taki sposób mamy postępować, to kiedy jedziemy krętą drogą w górach, puśćmy kierownicę. Zaufaj Panu. Niech ten wóz przez Ducha Świętego będzie prowadzony. Przecież tak nie postępujemy. My wiemy o tym, bracia i siostry, że to, co do nas należy, mamy zrobić, mamy uczynić. To, co do ciebie należy, masz być gotowy, masz uczynić, masz to zrobić, masz to wykonać. A więc widzimy, oni mieli wyjść, mieli wyruszyć i to zrobili. Byli posłuszni Bożemu Słowu. Uczynili to, czego żądał od nich Bóg. A więc widzimy, ta decyzja wspólna, aby ubrać śpiewaków w święte szaty. To byli kapłani lewiccy. Oni zajmowali się śpiewem, wielbieniem Boga. Ubrani byli w szaty kapłanów. Te święte szaty. Bracia i siostry, niedawno mówiliśmy, że o świętości, że bez świętości nikt nie będzie Boga oglądał. Bez uświęcenia nikt nie będzie oglądał Pana. Oczywiście jesteśmy święci, Bóg nas zbawił. Zbawił nas swoją krwią i uczynił nas świętym ludem, ale powołał nas do uświęcenia, do tego, byśmy poddawali kolejne życie, kolejne takie dziedziny życia pod panowanie Ducha Świętego, abyśmy swoje myśli, bracia i siostry, to jest bardzo ważne, myśli, umysł, zwycięstwo w świecie myśli, aby mieć zwycięstwo w świecie myśli, czy pozwalasz swoim myślom oskarżać innych? Czy masz złość, czy pielęgnujesz tą złość w swoim sercu, w umyśle? Czy jakieś negatywne uczucia pojawiają się w tobie? Czy pozwalasz kiełkować, bardziej rozwijać się temu? Bracia i siostry, jakże to jest ważne. My jesteśmy odpowiedzialni często. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, jaka jest atmosfera w twoim domu. Mądre kobiety budują swój dom. Biblia tak mówi, a głupie własnoręcznie go burzą. Więc bracia i siostry, jakże to ważne jest. To nie jest słowo tylko do kobiet. My wiemy, że jesteśmy nazwani oblubienicą, więc każdy z nas może budować albo niszczyć swój dom. Mądrość jest od Boga, bracia i siostry. Tu chodzi o tę mądrość z góry, która jest czysta, niestronnicza, czysta, która nie jest przekupna. Ona jest czysta, ona miłuje pokój. Miłuje pokój, błogosławieni pokój czyniący. Czy czynisz pokój w swoim domu? Czy niesiesz pokój, tak jak Chrystus? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, apostołowie otrzymali nakaz, kiedy szli, aby głosić Ewangelię, kiedy wchodzili do jakiegoś miejsca nowego, mówili pokój, pokój temu domowi, pokój temu domowi. Jakże to ważne, bracia i siostry, abyśmy zaczynali najpierw od swojego domu. Pokój niech będzie w moim domu. Pokój Pana niech strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie. Jakże ważne jest, aby mieć zwycięstwo w świecie myśli. Aby nie pozwolić sobie na to, aby pielęgnować złość, pielęgnować nieprzebaczenie. O niedawno mówiliśmy o tym, bracia i siostry. Jakże to jest ważne. Jakże to jest istotne. W trzeciej Księdze Mojżeszowej czytaliśmy z 19 rozdziału odnośnie świętości. Jest powiedziane, nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił. Nie będziesz chował urazy do synów twego ludu. Lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Bracia i siostry, możemy powiedzieć tak, ale ty nie wiesz, jak ten człowiek postąpił z kimś, albo jak ten człowiek, czy tamten człowiek. Bóg nie bierze tego pod uwagę. Bóg mówi wyraźnie, nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy, nie będziesz tego magazynował w swoim sercu. O, jakże to ważne. A niektórzy ludzie mają takie uprzedzenia w swoim sercu. Są tacy, którzy mogą patrzeć bezpośrednio, prosto w oczy. Oni chodzą w światłości, nie mają nic do ukrycia. A są takie osoby, które po prostu odwracają głowę. Oni nie potrafią spojrzeć nawet w twoje oczy. Dlaczego tak jest? Czy tak powinno być? Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy. Ani nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swego ludu. Bóg tak mówi do nas. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, aby mieć zwycięstwo w świecie myśli. A więc te święte szaty. Pan szuka takich chwalców, którzy wielbią, chwalą Go, którzy wysławiają Boga. I zwróćmy uwagę, kiedy oni zaczęli chwalić, wielbić Boga. W Starym Testamencie bardzo często prorocy przywoływali tych, którzy grali na lutni czy na harfie. My wiemy, że Dawid wprowadził pewne zmiany do świątyni. To właśnie od niego rozpoczęło się używanie tych wszystkich instrumentów strunowych. Dawid to wprowadził. On był lutniarzem. I wiemy, że kiedy Bóg był chwalony, czczony, kiedy to pochodziło z świętego serca, oddzielonego serca, wówczas Duch Święty zstępował. Wówczas Bóg przyznawał się do tej pieśni. To jest pieśń, która jest inspirowana od Ducha Bożego, od Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, nie przyjmuje chwały od ludzi, od człowieka. A więc od kogo On może przyjąć chwałę? Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym. On mnie uwielbi. To Duch Święty wielbi Chrystusa. I to On może ciebie i mnie inspirować, abyśmy wielbili, chwalili Pana. Abyśmy w swoim sercu Go wielbili, swoim życiem Go chwalili, bracia i siostry. Przez nasze decyzje oddali cześć i chwałę Panu. Jakże to jest ważne. Ale i również, kiedy jesteśmy tutaj, w zgromadzeniu, możemy śpiewać i wielbić Pana. ten sposób budujemy się, uczymy, bo takie jest zadanie między innymi pieśni, aby pouczać się poprzez te pieśni, budować, zachęcać. A więc wyznaczeni byli śpiewacy i kiedy oni zaczęli śpiewać, kiedy zaczęli chwalić Pana, gdy oni tylko rozpoczęli swój śpiew i te pienia pochwalne, tak jak jest tu napisane, Pan nastawił zasadzkę na amonitów, moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ryszyli na Judę i oni zostali pobici. Amonici i moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem. A więc widzimy, pokłócili się, ta armia pokłóciła się wewnątrz, pokłócili się między sobą. Doszło do jakiegoś wewnętrznego sporu. Jak to mamy rozumieć? Ja w moim przekonaniu mam takie przekonanie, może jest inaczej, oby Pan mnie pouczył, ale kiedy Bóg jest chwalony i czczony, bracia i siostry, kiedy Duch Święty zstępuje, to te demony, które prowadziły tych moabitów, amonitów, te demony, które po prostu są wrogo ustanowione, diabeł, szatan, i te demony, którymi oni byli związani, bo za bożkami kryją się złe duchy, Paweł wyjaśnia to w liście do Koryntian, więc oni mieli różnego rodzaju bóstwa, mieli też bóstwo od wojny, które miało im błogosławić, to te demony odstąpiły od nich i to tak jakby tą złość, ten gniew, ta cała złość, to wszystko zostało tam wylane, pośród nich. A więc oni między sobą zaczęli się kłócić, między sobą zaczęli walczyć, aż wybili siebie nawzajem. A więc to było to słowo, które Bóg powiedział przez proroka i które wypełniło się. I czytamy, że gdy Judejczycy doszli do wieży strażniczej, u wejścia na pustynię spojrzeli na te tłuszcze, a oto wszędzie leżały trupy. A więc Jehoszafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagarniania łupu. 3 dni zbierali łup. Czytamy, że były tam kosztowne rzeczy, różnego rodzaju mienie. A więc było tego tak dużo, że nie mogli unieść. I 3 dni jest powiedziane, zajęło im, aby zebrać ten cały łup ze swoich wrogów. A więc zwróćcie uwagę, bracia i siostry, Bóg osądził. To jest sąd Boży. To jest Boży sąd. Bóg osądził te wrogie armie. I to Pan dał zwycięstwo. To Bóg je osądził. I zwróćmy uwagę, jak Pan pobłogosławił ich poprzez ten łup. Ale 26 wiersz czytamy, bardzo ważna prawda tu jest powiedziana, że 4. dnia zgromadzili się w dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana. Dlatego miejscowości tej nadali nazwę Dolina Beraka i nosi ją ona do dnia dzisiejszego, a więc błogosławili Pana, dziękowali Bogu za zwycięstwo. A gdy powrócili mężowie judcy jerozolimscy na czele z Jehoszafatem do Jeruzalemu, wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół, wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni, cytr i trąb. I co oni zrobili? Poszli do świątyni pańskiej. Poszli podziękować Bogu, poszli złożyć ofiarę, poszli pokłonić się Panu. Oni poszli do świątyni pańskiej w wielkiej radości. A więc jest powiedzenie, jak trwoga to do Boga, tak? A kiedy już Bóg odpowie, kiedy Bóg rozwiąże problem, z powrotem serce staje się zimne, obojętne, chłodne i odchodzimy od Pana. Bardzo często tak jest. Ale tutaj widzimy, nie ma czegoś takiego, bracia i siostry. Nie ma takiej postawy. Ale jest wdzięczność, jest radość, jest ciągłe poleganie na Bogu. Wrócili do świątyni pańskiej, oddali Bogu chwałę i czytamy, padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziem, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela. A więc, bracia i siostry, to nie był strach przed Izraelem, zwróćmy uwagę. To nie jest strach przed ludem Bożym. Ale padł strach przed Bogiem. Padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziem. gdy usłyszeli, w jaki sposób Bóg walczył. Bracia i siostry, Bóg jest wciąż ten sam. I my wiemy, że Bóg ujmuje się za swoim ludem. I również za swoim ludem izraelskim Bóg ujmuje się. I jeszcze ta ostatnia bitwa nie jest jeszcze to wszystko rozstrzygnięte do końca, ponieważ my wiemy, że ten naród przyjmie Chrystusa, przyjmie jako Mesjasza, przyjmie jako Zbawiciela. I wiemy, że Bóg w cudowny sposób będzie walczył tak jak za dawnych dni za nimi. A więc Bóg jest wciąż ten sam. Bóg wspomaga swoje dzieci, wspomaga swój lud. I czytamy w 30 wersecie, że królestwo Jehoszafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. Bracia i siostry, do takiego odpocznienia, do takiego pokoju Bóg powołał ciebie i mnie, abyśmy naprawdę żyli w pokoju, abyśmy naprawdę żyli w odpocznieniu. Pokój Boży jest bardzo ważną cechą Królestwa Bożego. Wiecie, a dlaczego tak jest, że w wielu miejscach, gdzie chwalą Jezusa, żywiołowo chwalą Jezusa, brakuje tam tego Bożego odpocznienia, brakuje tam Bożego pokoju, brakuje działania Ducha Świętego, prawdziwego działania Ducha Świętego? Chciałbyś uciekać z wielu miejsc. Byliśmy z Pawłem w jednym z takich miejsc, gdzie jak zaczęli wielbić Boga, to my nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. A Biblia mówi, w jaki sposób mamy wielbić Boga. To jest Słowo Boże, wszystko mówi nam, bracia i siostry. Oddawajmy Bogu cześć w duchu i w prawdzie, ale również w liście do Hebrajczyków jest powiedziane z nabożnym szacunkiem. Z nabożnym szacunkiem, a nie ze spoufalaniem się, wprowadzaniem jakiejś, nie wiem, mody tego świata. Ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie, gdyby im zabrać telewizor, zabrać im te media wszystkie, oni by nie wiedzieli, jak się zachować mają. Bo to jest istne po prostu naśladowanie tego, co widzą. To, co widzą w świecie. I to jest ta inność nasza? To nie tak ma być, bracia i siostry. W liście do Hebrajczyków powiedziane jest: okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Głupiec spoufala się z Bogiem i czuje się bezpieczny. To jest powiedziane: nabożny szacunek i bojaźń. I bojaźń musi być w sercu przed Stwórcą. A jakże wiele miejsc jest takich, że po prostu masz wrażenie, że jesteś w jakimś klubie dyskotekowym, czy nie wiem gdzie jeszcze. Jakiś rodzaj dziwnego koncertu. Nie wiesz, co to się dzieje. A wiecie, co tak naprawdę jest tego owocem? Brak darów duchowych. Brak prawdziwych darów duchowych. Nic tak nie powstrzymuje działania Ducha Świętego, jak takie spoufalanie się z Panem, brak bojaźni, brak szacunku, brak uniżenia przed Stwórcą. Oczywiście jest imitacja, jest dużo imitacji, ale prawdziwego działania, które pozostawia za sobą owoc, bo jeżeli ktoś był chory, chorował na raka, to on jest uzdrowiony i ma zaświadczenie od lekarza. Może to pokazać. To jest uzdrowienie. A nie mówienie jakieś: ja już mam uzdrowienie, ale muszę je utrzymać. Jakieś takie dziwne nauczania. Musisz utrzymać jakieś uzdrowienie. Ale lekarz jeszcze tego nie widzi, bo ja to przez wiarę widzę. I muszę je utrzymać. A potem jest tłumaczenie: oj, nie utrzymałem, nie miałem wiary. Czy tak Duch Święty działa? Czy Bóg tak działa? Zwróćmy uwagę. Czytajmy Słowo Boże, od razu zobaczymy, że coś jest nie tak. Bo kiedy schodzili się do Jezusa, to Pan Jezus jak uzdrawiał, to natychmiast krew ustała. Może być oczywiście jakieś uzdrowienie w czasie, oczywiście może tak być. Jest to różnorodne działanie Boga, że z każdym dniem może być lepiej. W jakimś okresie Pan może działać, ale końcem, efektem jest to, jest ten owoc, jest zdrowie, jest błogosławieństwo. Więc widzimy, że jeśli Pan dotykał, to coś się działo, naprawdę. I nikt nie musiał sobie czegoś wmawiać i jakoś próbować to wytłumaczyć. Więc widzimy, że to są naprawdę rzeczy, których nie ma w Biblii. A a my mamy trzymać się Słowa Bożego, bracia i siostry. A więc widzimy, Bóg udzielił spokoju, którego zewsząd im użyczył. Do tego Pan nas powołał. Jest powiedziane w liście do Tesaloniczan: niech Bóg da wam pokój zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Królestwo Boże jest królestwem pokoju. Nasz Jezus, Pan, został nazwany księciem pokoju, książę pokoju. I On uczy nas, że błogosławieni są ci, którzy ten pokój czynią. Którzy ten pokój czynią. Nie tylko o nim mówią, ale czynią. Wychodzisz naprzeciw, wyciągasz pierwszy rękę. To jest czynienie pokoju. To jest właśnie to, co jest miłe Panu, bracia i siostry. Więc chciejmy powstać, aby wspólnie móc oddać chwałę naszemu Panu. Chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi.